Witam ponownie, tu Wieczorynka Naukomanów w pierwszą, czyli nieparzystą sobotę czerwca. Jest to nasza najprawdopodobniej przedostatnia już audycja. Następna będzie za 2 tygodnie i zrobimy sobie pauzę wakacyjną. Ale póki co jeszcze jesteśmy ze sobą, więc serdecznie zapraszam do spędzenia reszty tej godziny w naszym towarzystwie. Ja niezmiennie nazywam się Sławek Kulesza i prowadzę tę audycję od 8 sezonów. Dzisiaj wspomniałem o fluidach i chciałbym zacząć od fluidu, który wywarł, jednego z dwóch fluidów, który wywarł chyba największy wpływ na współczesnych fizyków oświeceniowych, mianowicie ten fluid cieplny, czyli w skrócie cieplik. Wcześniej, zanim powstała koncepcja cieplika, były takie pomysły. No, obserwowano ciała. Temperatura ciał mogła się zmieniać. Ciała mogły mieć wysoką, niską temperaturę, czyli jak to się popularnie mówi, mogły być ciepłe, zimne. No i w związku z tym uważano, że ciepło i zimno są odrębnymi jakościami, co miało przełożenie na chociażby sposób pomiaru temperatur. O skalach temperaturowych i o pomysłach na mierzenie temperatury może powiem w ostatniej audycji, bo to będzie dobre chyba wprowadzenie do wakacji. Wakacje, jednym z najważniejszych naszych zmartwień jest to, jaka będzie temperatura danego dnia, czy da się plażować, czy nie. Czy może wprost przeciwnie, trzeba będzie spędzić ten dzień albo ubranym ciepło, albo pod klimatyzatorem. Zobaczymy za 2 tygodnie. Już zapowiadam o pomiarach temperatury. Natomiast wracając do cieplika, no zaobserwowano, że ciepło i zimno jako odrębne jakości, ok, ale tej koncepcji nie dało się długo utrzymać z uwagi na to, że no, musiałoby to wymagać jakby, nie było to w sprzeczności z niektórymi obserwacjami, takimi chociażby jak wytłumaczyć na przykład wyrównywanie się temperatur. Przepływ ciepła, przepływ zimna, przyciąganie wzajemne. Niby tak, ale nie do końca. Natomiast cechy cieplika, czyli takiego fluidu jedno jakby gatunkowego, nie dwa osobne fluidy, ale pojedynczy fluid, który przepływa z ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze, no załatwiał znacznie więcej obserwacji. Załatwiał, w cudzysłowie oczywiście. No tylko jakie cechy musiały być tego cieplika? Przede wszystkim fluid, a więc medium, substancja cząsteczkowa o bardzo małych cząsteczkach, który byłby w stanie przenikać wszystkie ciała, jednocześnie byłby wszechobecny we wszechświecie, no i którego cząstki odpychają się, czyli byłoby to medium ekstremalnie sprężyste, może nie ekstremalnie, ale bardzo sprężyste, co tłumaczyłoby na przykład rozchodzenie się ciepła poprzez przewodnictwo. Tam, gdzie tego cieplika jest więcej, cząstki się mocniej odpychają. Tam, gdzie tego cieplika jest mniej, a cząstki odpychają się słabiej, więc jeżeli mamy dwa ciała różniące się temperaturami, no to tam, gdzie cząstki odpychają się mocniej, będą stamtąd uciekać, przesuwać się w stronę tych obszarów, gdzie odpychają się słabiej, czyli mamy do czynienia z przepływem cieplika. Coś, co dzisiaj współcześnie tłumaczymy jako przepływ ciepła. Więc cząstki odpychają się wzajemnie, cząstki cieplika, ale równocześnie, ponieważ mogą być gromadzone w ciałach materialnych, no więc musiałyby się przyciągać cząstkami tejże materii. Co więcej, uważano, że cieplik jest jako fluid, jest niezniszczalny. Nie można go w żaden sposób zneutralizować, w tym sensie, że on najzwyczajniej w świecie nie może zniknąć, ale też jest niemożliwe do stworzenia żadnymi znanymi sposobami. Jest nieważki, ponieważ wielokrotne próby wyznaczenia gęstości czy masy cieplika na zasadzie pomiaru masy ciał o różnych temperaturach no nie dawały żadnych przekonujących dowodów, że cieplik ma jakąkolwiek masę, więc uznano, że jest nieważki. No i oczywiście temperatura jest miarą ilości cieplika w danym ciele. Im więcej cieplika w danym ciele, tym wyższa temperatura. Poza tym zaobserwowano także, że cieplik może być swobodny lub utajony. Cieplik swobodny to taki, który bezpośrednio zmienia temperaturę ciał, natomiast cieplik utajony i to ta koncepcja do dzisiaj przetrwała w sensie takim, że mówimy o cieple, cieple swobodnym, cieple utajonym. Cieplik utajony to ten, który ten cieplik, który zwiąże się z cząsteczkami materii i który może być uwalniany podczas przemian fazowych, czyli na przykład podczas topnienia lodu, kiedy stały lód zmienia się w wodę. To były cechy cieplika. Ta teoria cieplika tłumaczyła wiele obserwowanych doświadczeń, wyników doświadczeń, a więc przede wszystkim istnienie materii. Skoro istnieje materia, to też może istnieć fluid, który ma podobną strukturę, ale znacznie mniejsze cząsteczki. Tłumaczył także przemiany fazowe, o czym wspomniałem wcześniej, i rozszerzalność cieplną. To jest dosyć ciekawe spostrzeżenie. Jeżeli ciało stygnie, jego temperatura maleje, a więc pozbywa się cieplika, a więc pozbywa się substancji, której cząstki odpychają się wzajemnie, no w związku z tym cząstki materii wówczas zbliżają się do siebie. No i makroskopowa obserwacja jest taka, że wymiary substancji maleją. Co prawda nie tłumaczy to na przykład anomalnego zachowania wody, która podczas zamarzania rozszerza swoją objętość. Tutaj mamy akurat wprost przeciwne zachowanie, czyli kiedy woda krzepnie, jej objętość rośnie, ale to można było akurat tłumaczyć tym, że cząsteczki cieplika są ekstremalnie przylepne do cząsteczek wody i w związku z tym, kiedy cząsteczki wody zbliżały się do siebie, to mogły wiązać też cząsteczki cieplika. Mimo że nie potwierdzało to obserwacji krzepnięcia innych metali, innych substancji, które krzepnąc zmniejszały swoją objętość. Tylko woda akurat tutaj zachowuje się anomalnie. Co więcej, teoria cieplika tłumaczyła, jak już wspomniałem wcześniej, zjawisko przewodnictwa cieplnego, ale także przechodzenie ciepła przez próżnię, no bo skoro był nieważki i wszechobecny i przenikający wszystkie ciała, to przez próżnię też mógł przechodzić. Tłumaczył wzory kalorymetryczne, czyli te wzory, które mówią, jaka będzie temperatura mieszaniny, kiedy połączymy ze sobą dwie substancje o różnych temperaturach. Tłumaczył stosunek CP do CV, czyli stosunek ciepła molowego przy stałej objętości i przy stałym ciśnieniu i stałej objętości, to z przemian gazowych, ale także tłumaczył działanie maszyn cieplnych i co ciekawe Sadi Carnot, którego wspomniałem dzisiaj, który miał urodziny 1 czerwca, urodził się w roku 1796, przypominam. Sadi Carnot swoją pracę poświęconą sprawności maszyn cieplnych właśnie oparł w pierwszym przybliżeniu o teorię cieplika. No i także między innymi teoria cieplika tłumaczyła zjawiska promieniowania, pochłaniania, odbijania ciepła. Także to wszystko, co w tamtym XVIII wieku można było zaobserwować. Ale były też niestety pewne zjawiska, których teoria cieplika nie tłumaczyła. Na przykład Benjamin Thompson próbował obalić teorię cieplika, wykonując doświadczenie dotyczące wiercenia luf armatnich. Podczas wiercenia dochodzi do intensywnego tarcia między powierzchniami, no i w związku z tym wydziela się bardzo duża ilość ciepła. W związku z tym Thompson twierdził, że w ten sposób można wytworzyć nieograniczoną ilość ciepła. Co kłóciło się z tym, że cieplik jest niezniszczalny, jego ilość jest skończona w danym ciele. Aczkolwiek ci, którzy teorię cieplika wspierali, odpierali ten argument mówiąc, że no tak, ale kiedy dochodzi do wiercenia, no to zdejmujemy zewnętrzne warstwy tylko materiału, no i faktycznie cieplik jest wówczas uwalniany, ale kiedy wiercimy coraz głębiej, zdejmujemy coraz to kolejne warstwy materiału, uwalniamy coraz to kolejne ilości cieplika, no i w pewnym momencie jak materiału nam zabraknie, to i skończy się cieplik, który można uwolnić. Także nie było to do końca rozstrzygające, przekonujące. I to był rok 1798. Natomiast 40 lat później, w roku 1840, James Prescott Joule wykonał doświadczenie, w którym wyznaczył mechaniczny równoważnik ciepła. Już były znane koncepcja pracy mechanicznej. No i okazało się, że pracę mechaniczną można zamienić na ciepło. I w związku z, i co więcej, ilość tego ciepła była równa ilości włożonej pracy mechanicznej. Także było to ostateczne doświadczenie, które pokazało, że cieplik jako taki nie jest w ogóle potrzebny do tłumaczenia wielu zjawisk fizycznych. Koncepcja cieplika w związku z tym odeszła do lamusa. Tym bardziej, że pojawiły się inne koncepcje termodynamiczne mówiące, że ciepło to jest nic innego jak przekazywanie energii kinetycznej cząsteczek. No i tak właśnie upadła teoria cieplika, aczkolwiek jej jakieś pozostałości w zbiorowej świadomości naukowej pozostały. Pewne rzeczy ciągle istnieją. Podobnie zresztą jak w przypadku innych fluidów, ale o tym za chwilę.